Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.
Jakie było właściwie moje credo życiowe, takie, aby jakoś życie przeżyć w sposób godny, aby w kierunku, w którym pójdę zawodowo, nie szkodzić ludziom i wręcz pomagać ludziom. Wybrałem muzykę, która mnie bardzo pasjonowała. Zresztą twierdzę, że muzyka jest znakomitą sztuką, która upiększa życie i ludzie przy muzyce stają się rzeczywiście lepsi. Początkowo fascynował mnie chór, ale chór traktowałem troszeczkę tak jako taką przyjemną, miłą zabawę. Natomiast miałem ogromną ochotę działać na niwie dyrygentury symfonicznej, zresztą przez kilka lat robiłem to. Pociągnęło mnie ostatecznie zainteresowanie chórem chłopięcym. Uzdawałem sobie sprawę, że zespół może dojść do poziomu wielkiej zawodowej klasy.
Byłem nieprzytomny z tremy. Pierwsze spotkanie z dyrygentem to są momenty, których się nigdy nie zapomni. Autorytet pozaziemski, tak bym to nazwał, dla mnie.
Był kimś nieosiągalnym, co było bardzo dalekie, był takim wzorem gdzieś wysoko. I my tutaj, malutkie takie ludziczki, które przyszły sobie, usiadły w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o próby, nagle spotykały się. W bezpośrednim kontakcie z kimś, o kim się słyszało, o osiągnięciach, mogłem stanąć przed tym człowiekiem.
Ja byłem, prawdę mówiąc, na początku rozczarowany, bo wchodzi taki niepozorny facecik, pali papierosa w taki sposób, wiesz, jak Jurek palił, wypuszczając chmury dymu. Ja mówię, kto to jest? A wszyscy mówią, to jest właśnie Kurczyński, to jest dyrygent. Wyobraża sobie człowiek, że to będzie jak skrzyżowanie Coopera z Jamesem Deanem, a to taki mały, niepozorny facecik, to jest właśnie ten Kurczewski.
On miał dosyć długie włosy z takim rozdziałem na środku, które mu spadały z boku i bez ustanku ręką sobie te włosy poprawiał. Na tyle często, że mnie to jako 8-letniego takiego szczuna nawet w pewnym stopniu denerwowało.
Poświęcał nam dużo czasu w tym początkowym okresie, natomiast jak już wiedział, że coś umiemy, a po prostu nie wychodzi, to potrafił w ten czas stupnąć nogą, krzyknąć.
Kiedy wpadł w szał na jakiejś próbie, tak. A bywały takie momenty z naszym udziałem,
oczywiście,
bo to myśmy mu
knocili, po prostu.
Knocili, tak. Ile wlazło. On miał takie brązowe buty na grubych podeszwach. Ja te buty do dzisiaj pamiętam i pamiętam również
walił
to,
tymi buciorami,
tak, że jak
aż drzazgi leciały z podłogi.
Tupnął, to pamiętam, że z jakiegoś parkietu wyleciał taki snop jakiegoś pyłu, tak walnął tym kopytem. Nie był wysokim człowiekiem, ale był tajfunem w niektórych momentach, potrafił się zdenerwować.
Po czym wyszedł, rżnął kamertonem i zapadła cisza. I teraz kto pójdzie przebłagać Jurka,
czy
wróci, czy nie wróci? Ten obowiązek spadał z reguły na inspektora.
Była absolutna cisza. W momencie, gdy wracał ponownie, nie musiał już niczego nam tłumaczyć, nie musiał już nic nam więcej powiedzieć. I wykonanie było takie, jak on chciał, żeby było. Tak, baliśmy się go. Ale to nie był taki strach paraliżujący.
Jeżeli akurat w tym momencie miałeś do czynienia z własnymi nutami, albo rozmawiałeś z kimś, jedno słowo wystarczyło. To nie tylko kończyło się trzaskaniem pulpitem i wyjściem, ale usunięciem delikwenta, który akurat wpadł mu w oko i nie był niczemu winny. Wylatywał.
ale wylatywał tylko do pierwszej przerwy.
Umiejętność wybaczania. Byłem jednym z tych chłopców, nie chcę sobie uzurpować prawa do tytułu rekordzisty, ale tyle, ile ja z chóru razy wylatywałem, to nie wiem. Czy pozostali siedzący tutaj w sumie wylecieli tyle razy z chóru i nie było to, że byłem tym przypadkowym wybranym z tłumu akurat. Byłem ananasem. Ale myślę, że dyrygent nie miał do mnie o to pretensji. Ja byłem takim dającym się lubić grandziarzem w chórze. Nie przychodziło mu to na pewno łatwo wybaczyć, ale nie zdarzyło mu się, żeby mi nie wybaczył.
Potrafił o niektórych rzeczach pamiętać, także tych przykrych, i powiedzieć nam w oczy, ja sobie kategorycznie mówił, wypraszam. To były słowa bardzo karcące i myśmy je ogromnie ważyli. On nie był mściwy, ale pamiętał.
Przemówienia Jerzego jako dyrektora szkoły, żeby gdzieś tam nie wtrącił jakiś cytat z Gałczyńskiego, nawiązał do poezji. Było to piękne.
Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia.
My z wojny, jako chłopcy, wyszliśmy właściwie wszyscy okaleczeni. Gdyby właśnie nie to zetknięcie z tym przedwojennym, prawdziwym harcerstwem i z Jurkiem, to nie wiadomo, co by z nas wyrosło.
Każdy chciał być harcerzem, wyjeżdżać na obozy, dostać krzyż. Był to chyba Krzychu Biniewicz, który doprowadził mnie na zbiórkę harcerską i idę do drucha drużynowego i mówię, że nie chcę tutaj więcej przychodzić, bo ja chcę być harcerzem. Odpowiedź była taka, ty tutaj przyjdziesz jeszcze raz na pewno, bo tu jest i drużyna harcerska, i chór. Był to luty 47 rok.
Pierwsze kolonie, kiedy wyjeżdżaliśmy i lantem, i zimą, to była reguła, wyjeżdżaliśmy. Przecież Jerzy prawie na głowie stawał, żeby nam umilić czas. I jakieś podchody, i jakieś zabawy, a to w śniegu po pas, a to zimą uczył nas jeździć na nartach, a to w piłkę gdzieś na boisko wybiegł.
I te opowiadania, Andrzej. Dyrygenci, niech dyrygent dzisiaj do nas przyjdzie. A i na salę, dzisiaj dyrygent do nas przychodzi. I opowiadania o wszystkim. Krwiożercze opowieści na dobranoc. Frankenstein, bracie.
Była przerwa i w tym momencie wszyscy siadali, Jurek tak troszeczkę wyżej na takim najwyższym kamieniu, i opowiadał.
W pobliżu Zakopanego te doliny i nawet już pierwsze szczyty to były jurkowe ścieżki, którymi on prowadził swoich śpiewaków, pokazując, jak piękne mogą być góry. I robił to tak interesująco, że do dzisiejszego dnia wielu z nas, pewnie na czele z nieżyjącym świętej pamięci Wojtkiem Wróżem, który przecież też u Jurka stawiał bez wątpienia pierwsze kroki w Tatrach i potem poszedł w Himalaje i wszedł nich najwyżej, nie wrócił z nich nigdy, ale to była przepiękna pasja jego i trochę w mniejszym stopniu nasza. Też pamiętamy do dzisiejszego dnia jego fascynujące opowieści. Koniec roku się zbliżał i w śniegu staliśmy z pochodniami i Jurek, przekazując nam życzenia, podsumowując cały rok, znajdował zawsze jakieś piękne słowa, które przypominały nam, tym młodym chłopakom, którzy przed chwilą się grzmocili w tych stertach śniegu, że jest coś bardzo ważnego w grupie, którą tworzymy razem. Brydża gram w tej chwili bardzo rzadko, ale gdyby mnie ktoś zapytał, kto mnie w tego brydża nauczył grać, to znowu powiem, że Jurek Kurczewski. On grał w te karty niesłychanie pogodnie.
Była generalna zasada. U mnie chłopak musi umieć grać brydża, musi umieć po polsku rozmawiać z ludźmi, musi czytać, musi umieć pływać. Przecież pamiętasz, ilu było abnegatów kompletnych, totalnych, nieumiejących, pływających jak typowa siekiera? Jurek wspaniałym, rozumiesz, stylem klasycznym, żabeczką pokazywał, jak strzałkę wykonywać, jak się poruszać po tej wodzie, jak się... Pamiętasz?
Płynięcie statkiem w morze. Śpiewaliśmy na świeżym powietrzu, nie wiem, rejs trwało 2 godziny, bez przerwy. Ci pasażerowie, którzy nie mieli wspólnego nic z chórem, świetnie się bawili. Myśmy się również świetnie bawili.
Jerzy jako dyrygent. Tu trzeba na niego spojrzeć właśnie jak na człowieka, no, który tą gromadkę, tą rodzinę churalną prowadził przez te wiele lat. Musiał mu iść za ręką.
On już się zmieszka. Taki był wspaniały. To jest chyba najlepszy przykład. Ile razy, przecież to parę set chyba razy każdy z nas w życiu wykonał z chórem. I za każdym razem walka o to, żeby chór na końcu zrobił takie piano pianissimo, jakiego on chciał. I nieważne było dla niego, sądzę w tym momencie, czy to trwa tyle, ile jest w nutach napisane. To mogło być 15 sekund, mogło być 20 sekund, ale chór musiał w końcu dojść do takiego pianissimo, jakie Kurczewski chciał, żeby na końcu było i koniec. I to był ten cel, do którego on dążył. Jak widział, że któryś z chłopaków nie patrzy na niego, to potrafił zrobić jakąś wielką generalną pauzę albo fermatę, nie wiadomo dlaczego. Ale do momentu, aż ten chłopak łaskawie zwrócił się na niego i popatrzał, jesteś tu. No i poszliśmy dalej, bo chór nie mógł iść za ręką, bo jeden czy drugi gdzieś tam się zagapił.
W tych niesłychanie krótkich, trudnych utworach Bartoka, precyzja w tych stakatowych tempach, w tych ósemkach czy szesnastkach, które musiały być równiuteńko zaśpiewane, to była jego domena. On miał krótkie ruchy zdecydowane i rzeczywiście raz to było raz, dwa to było dwa i cztery to było cztery.
Poza tym, wiesz co, w tym dyrygowaniu była jakaś niesamowita siła. On potrafił jakieś niesamowite pokłady energii drzemiącej w każdym z nas, a śpiewanie w chórze to jest coś niesamowitego. To jest po prostu nakładanie się energii jednego, drugiego, dziesiątego, siedemdziesiątego, tych 60 i tego, który nimi dyryguje. Wiesz? I taki element właśnie w tym momencie wyzwolenia takiej energii z nas, jakimś tam ruchem, jakimś potrafił dawać niesamowite efekty. To nie przychodziło zawsze, nie na każdym koncercie. Ale były momenty, były utwory, chociażby Stabat Mater, że bracie, mrówki ci po plecach chodziły.
Do pewnych muzycznych sukcesów dochodziłem bardzo wolno. Ja nie zdawałem sobie początkowo sprawy, że mam wybitne jakieś cechy muzyczne. Ciągnęła mnie muzyka, ale nie sądziłem, że dojdę do tego, do czego doszedłem później w życiu. Że mam duże umiejętności interpretacyjne, że czuję muzykę. No to w pewnym momencie ja się o tym przekonałem, kiedy ludzie o tym mówili dopiero, po tym dopiero stwierdziłem, no faktycznie mają rację, że pewne utwory potrafię właśnie w sposób jakiś indywidualny interpretować.
Radość jak
Poważny taniec przesuwa swój cień po ścianach i pada świecy pełganie na twarz Jana Sebastiana. Lipski kantor bardzo mile uśmiecha się zza oszklenia. Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia.
Dużo takich koncertów, w których ja osobiście, jako wykonawca pod batutą tej osoby, przeżywałem ten koncert i już nawet nie interesowało mnie to, co publiczność odbiera, tylko dla mnie samego.
Ja, że dyrygował w sposób szczególny. Ja bym to określił, że dyrygował nie tylko rękoma. Jerzy dyrygował także wzrokiem. Nie wiem, czy sobie przypominacie ten taki błysk w oczach Jerzego, jak coś było źle. Takie i to w trakcie dyrygowania. Nagle spojrzał gdzieś w stronę tenorów i rzeczywiście no, człowiek aż taki przysiadał, nie wiedział, czy ja coś, czy wszyscy tutaj coś zrobiliśmy, ale równocześnie jak coś dobrze poszło, uśmiechnął się. I taki charakterystyczny uśmiech Jerzego na 35-lecie szkoły, kiedy stanęli wszyscy jego wychowankowie, kiedy wyszedł i zadyrygował tym chyba 200 czy 300 osobowym chórem. Jest taka końcowa sekwencja króciuteńka, kiedy Jerzy wbiega na scenę, tak jak za dawnych lat, tym takim swoim żwawym krokiem, zaczyna dyrygować, zrywa i takie oczko jakby puszcza. I taki jest ten jego charakterystyczny uśmiech.
Jurek to był niesłychanie mimo wszystko skomplikowany charakter. On potrafił być autentycznym kumplem i to zarówno dla małych śpiewaków, jak i dla tych dorosłych, ale potrafił być denerwujący w swoim właśnie, ja bym zaryzykował, uporze. Jak się uparł, że trzeba zaśpiewać te 8 taktów w ten sposób, to często przeginał jak gdyby to wahadełko aż za mocno w jedną stronę.
I zapamiętałem sytuację, kiedy dobrze ponad 100 razy zaczynaliśmy jakiś utwór i żelazną konsekwencją dyrygent dawał znak, 1-2 takty, zrywał. Jeszcze raz. Na zasadzie kto mocniejszy. I rzeczywiście w momencie, kiedy wiedział, że stać nas na dużo.
Jurek był wymagający, despotyczny, ale miał potem wyniki.
Na pewno takim najważniejszym w historii chóru koncertem to był ten koncert w Budapeszcie. I tu właściwie już wyszła wielkość Jerzego. W zasadzie takim wyjściem na zewnątrz, pamiętam koncert w Berlinie w Komischoper, gdzie po koncercie bisy trwały bodajże chyba przez 30 do 40 minut. To był 63 rok. Udział w warszawskich jesieniach. udział tu w Wiosnach Poznańskich, najrozmaitsze prawykonania. Dla chóru pięknym koncertem był koncert w kościele świętego Tomasza w Lipsku, dyrygował Kudmazur.
Nie każdy koncert był udany, ale chór nauczył mnie tego, czy inaczej Kurczewski nauczył mnie tego, że nieważne, czy interpretacja w sposób ściśle teoretyczny jest prawidłowa, bo to jest zajęcie dla muzykologów, dla badaczy, oni sobie mogą wymyśleć nie zawsze rzeczy zgodne z prawdą. Wymyślili, że powiedzmy Szomo Tulczyka wykonuje się tak i co z tego? Można go wykonać po Bożemu według tych przekazań i publiczność nie będzie miała gęsiej skórki. Czy myśmy się zgadzali z interpretacjami jest w tym, moim zdaniem w tym momencie najmniej ważne. Czy publiczność odbierała tę interpretację, czy ta interpretacja w jakikolwiek sposób ich poruszała? To jest cel nadrzędny koncertu, występu. Ja to dzisiaj też wiem, że to, czy ja zaśpiewam ładnie ten dźwięk, czy tamten, to nie ma żadnego znaczenia. Bo nie dźwięki tworzą muzykę. Muzykę tworzy ten fakt, że zaistnieje jakaś więź między słuchającym a wykonującym. Myślę, że Kurczewski był mistrzem właśnie tego. Osobowością potrafił nadrobić swoją, gdy zdarzył się koncert, bo przecież różne były te koncerty, były wspaniałe koncerty, a były koncerty kiepskie. I taka jest prawda. Przecież wszyscy o tym wiemy, że były koncerty, gdzieśmy wysiadali z autobusu po 15 godzinach jazdy przez Alpy i trzeba było śpiewać w jakiejś miluzie. Pamiętam to jak dziś. Koncert był kompletnie do bani, bo przecież chłopacy padały na dziób, panowie byli też zmęczeni, nikt nie był w stanie śpiewać. A koncert był wielkim sukcesem, bo nadrobił osobowością to, siłą dobrej woli, siłą jakiegoś, nie wiem, swojej ekspansji intelektualnej, nadrobił braki artystyczne i to jest efekt końcowy.
Z Carnegie Hall pamiętam tylko jeden utwór, Magnificat, stałem i prawa noga mi się trzęsła i to było wszystko. I potem burza oklasków.
Jerzy strasznie nas mobilizował przed tymi koncertami właśnie. Te ważne koncerty, po których się takie ważne w sumie recenzje i historyczne dla chóru ukazały, to pamiętam, że były strasznie stresujące, bo myśmy do tych koncertów mocno przygotowywali. Jerzy nas mocno mobilizował. Sama godzina przed koncertem, a już samo wejście przed koncertem, to była absolutna cisza. Staliśmy jak myszki i czekaliśmy, kiedy nas puszczą wreszcie, żeby to rozładować. Jerzy potrafił później też nas rozładować już pierwszym utworem, pierwszym taktem.
To na pewno nie był pedagog z książek. Potrafił rzeczywiście wyczuć i przewidzieć pewne sytuacje.
Wiedział, co temu chłopakowi należy powiedzieć. W czasie lekcji, gdzieś tam na dużej przerwie, byłem wezwany do gabinetu dyrektora, po czym się dowiedziałem, że wybieramy się właśnie do Nienawiszcza. Na przykład, nie wiem, przestawić coś albo nie przestawić, po prostu pojechać tam. I oczywiście w tym momencie nauczyciele, którzy gdzieś tam wiedzieli, że no jak to, oni w czasie lekcji jadą. Ale dzisiaj, patrząc gdzieś tam z perspektywy czasu, to myślę, że dwie godziny obcowania z Kurczewskim w cztery oczy było o wiele bardziej rozwojowe niż siedzenie w klasie.
Porażał nas swoją wiedzą. Pamiętacie, jak zaczęliśmy dorastać w chórze, ten poszedł na geografię, ten na historię, ten na prawo. Jerzy się troszczył o każdego, zawsze dopytywał, jak tam...
Oczywiście, kwestia nauki i tak dalej,
wszystko okej. I nagle zaczyna mówić o historii i ja w tym momencie zaczynam się jakby kurczyć troszeczkę. Mówię, no ja studiuję historię, ale aż w takich szczegółach. I nagle ktoś podchodzi z prawa, z geografii i dokładnie w takich szczegółach zaczyna, o różnych dziedzinach.
Tak, zaskakiwał. Człowiek się zastanawiał, skąd ten facet to wie. A on wiedział, no bo po prostu masę czytał. Czy to była kwestia tego, że on mając tylu synów, myślę o swoich chórzystach, musiał do każdego znaleźć furtkę, albo chciał znaleźć tę furtkę, a taką furtką jest tylko naciśnięcie tego przycisku, który spowoduje, że ten, z którym on rozmawia, zaczyna na niego patrzeć jak w obraz, bez wątpienia.
Wiele rzeczy umiałem lepiej od nich, to na pewno. Nie miałem na przykład umiejętności takiego wytrawnego historyka sztuki, który mógł dokładnie wszystko młodzieży pokazać. To może było nawet i niepotrzebne, bo prowadząc chłopców do muzeum, dostawaliśmy się w ręce jakiegoś zawodowego Cicerona w muzeum, który zaczął nas nudzić i męczyć nad każdym obrazem, w którym roku powstał. No to było nudne. Trzeba im było tylko jakiegoś takiego ogólnego sposobu patrzenia na świat. No to jest i w sztuce, to jest i w sprawach geograficznych, w sprawach spojrzenia na kulturę ludzi, na kraje, które oglądaliśmy. Potrzebna tu była w jakimś stopniu wiedza historyczna, a to ja w jakiś sposób opanowałem.
Muzeum w Prado w Madrycie, no, nogi wszystkich bolały, było gorąco. Ale dzisiaj, jak wspominają, to wspominają, że to właśnie Jerzy ich zachęcił.
Podczas pierwszego pobytu w Dreźnie, przechodząc przez tę salę, zatrzymał się nagle przed obrazem Rafaela Santiego i pokazuje nam ten obraz. Zwrócił uwagę na taką rzecz. Słuchajcie, popatrzcie tylko, jak to jest namalowane. Ta wskazująca ręka Boga jest skierowana jak gdyby w kierunku nas, oglądających ten obraz. I przypatrzcie się dokładnie tej ręce i zobaczcie, jak to jest genialnie zrobione, że wydaje się, iż ta ręka wystaje z obrazu. I wtedy ja, mając 11 bodaj lat, czy tam 10, stwierdziłem, że on absolutnie ma rację.
Poszliśmy razem w Moskwie, będąc na jakimś turnie do Muzeum Puszkina. Ja oczywiście byłem strasznie trudnym uczniem i nie mogło to do mnie dotrzeć, że to jest tak ważne, tak istotne. Ale jedną rzecz do dzisiaj pamiętam, to, że tam jest jeden obraz, moneta, impresjonistyczny zresztą, przedstawiający taką katedrę skąpaną po świecie wodnej.
Nie próbował nas edukować na zasadzie takiej, że nas sztywno stawiał przed jakimś obrazem lub przed jakąś katedrą i wciskał nam wiedzę, którą powinniśmy posiąść w danym momencie, tylko był człowiekiem, który uważał, że powinniśmy to zobaczyć. Bez konieczności tego, że będziemy następnego dnia odpytani, co widzieliśmy. Jak już potem zdarzało mi się jeździć prywatnie, czułem wewnętrzną potrzebę tego, żeby tam pójść jeszcze raz jako człowiek, który bardziej kontaktuje, bardziej rozumnie podchodzi do tego, żeby zobaczyć, co ten facet mi tam wtedy wciskał.
Lubił muzyki romantycznej. Zawsze o tym wręcz mówił. W muzyce tej, powiedzmy, renesansowo-barokowej daje mi się, że miał takie przekonanie, iż wiele jest doskonalszych i lepszych zespołów, które to, tę muzykę wykonują być może lepiej. On, myślę, że jako dyrygent, jako pewna osobowość szukał takiego momentu dla swojego chóru, w którym właśnie ten chór zabłyśnie i się jak gdyby spełni. I taką gałęzią była muzyka współczesna, w której instrumentalne brzmienie poszczególnych chłopców, a tak to jak należałoby sądzić, że tak te głosy, może za wielkie słowo, były szkolone, ale w tym kierunku szło jak gdyby przygotowanie, powodowało, że to krystaliczne brzmienie nadawało się doskonale do wykonawstwa właśnie muzyki współczesnej.
jego miłość do nas była rzeczą taką, która nigdy nie wygasała. Ona trwała, mimo że myśmy dorośleli, to on nie zmieniał do nas swojego stosunku, mimo że czasami nasze drogi były może nie takie, jak on by sobie je wymarzył, to zawsze powrót do jego domu, ponowna rozmowa po wielu latach była z jego strony taką, jakbyśmy się widzieli wczoraj. Mnie Jerzy Kurczewski nauczył chyba jednej takiej podstawowej w życiu wartości. Nauczył mnie tolerancji. Mówił często na próbach, przekładając teksty pieśni o Bogu, o wartościach chrześcijańskich. Z drugiej strony był człowiekiem, który spoglądał na życie w sposób materialistyczny, podejrzewam. Odnosił się z równą atencją do ludzi wszelkich światopoglądów, bez żadnych podziałów. Był ponad podziałami, uczył nas tego. Uczył nas widzenia wszystkich ludzi takimi, jakimi oni są.
Przestałem się wadzić z Bogiem. Serdeczne to były zwady. Zrodziła je ludzka niedola, na którą nie ma już rady. Bo w sporze o szczęście świata swawolność mi była daleka, a tylko korzystał z prawa wojującego człowieka. Jenoże dzisiaj to widzę, w patrzeniu dosyć już biegły, czego w zamęcie walki źrenice me nie dostrzegły. Nie ruszał ci on naprzeciw w rynsztunku wspaniałym dziwie, a tylko na tronie swym siedząc uśmiechał się pobłażliwie.
Tego, co sobie zamierzałem, nie zrobiłem. Kiedy się zdecydowałem na pracę z chórem, znalazłem wtedy sens życia. Chciałem z chóru zrobić bardzo znakomity, wybitny zespół. Udało się to jak gdyby w części. Owszem, chór stał się zespołem, który się liczył i w muzyce polskiej, i w muzyce zagranicznej, który występował i w znakomitych salach, i w bardzo ekskluzywnych koncertach i programach, ale jeszcze zabrakło mi czasu na takie utrwalenie tego wszystkiego, żeby stworzyć z zespołu rzeczywiście coś, co się tak bardzo dobrze już liczy w świecie.
Kiedy Jerzy zmarł, to przede wszystkim było coś tragicznie szokującego, dlatego że mając świadomość nawet problemów zdrowotnych Jerzego i tak dalej, zawsze był moment taki, że gdzieś tam w naszej świadomości Jerzy ciągle funkcjonował jak człowiek, który to jest coś wiecznego po prostu. To się tam nie może nigdy skończyć. Jedno wiem na pewno, że Jerzy nie był człowiekiem, który znał rzemiosło tylko, bo takich ludzi jest bardzo wielu. Natomiast Jerzy zwyczajnie miał coś do powiedzenia. To, co mnie najbardziej, tak powiedziałbym, dusi w tej chwili i gnębi, to, że w momencie, kiedy już nie miał tyle sił, żeby przekazać to, co chciałby powiedzieć, właśnie dzięki temu, że miał tyle do powiedzenia, tak strasznie go dużo kosztowało w tych ostatnich latach. Nie ukrywam, że gdzieś tam targają mną wyrzuty sumienia, że wszyscy jakoś nie potrafiliśmy mu pomóc, ale ja myślę, że to jest tak, że człowiekowi, który ma tyle do powiedzenia, a nie zawsze sił starczy, żeby to powiedzieć w taki sposób, jakby chciał, chyba się nie da pomóc. On musiał sobie z tym sam radzić i wadził się sam z życiem w tym momencie.
dramat końca życia mojego przyjaciela polegał na tym, że znalazł się na takim zakręcie życiowym. Wiedział, że już pewnych spraw nie uda się w żaden sposób cofnąć. Nie mówię tutaj o stanie zdrowia, ale sytuacja, w jakiej się znalazł, była po prostu nie do zniesienia. Z jednej strony miał możliwość i chciałby jeszcze pewne rzeczy zrobić, wykonać, miał jakieś plany, a z drugiej strony widział, że jest to po prostu niemożliwe. Był w sytuacji patowej, gdzie już nie można było nic zrobić, żeby się z tej matni wywiązać. I myślę, że to było także przyczyną jakiegoś cofania się w głąb swoich spraw, bo uważał, że już nic innego zrobić nie może, jak tylko spisać to, co usiłował jeszcze w ostatniej chwili przewidzieć i zobaczyć.
Bez wątpienia przyjacielem, tak to oceniam po latach, i człowiekiem, od którego się nauczyłem bardzo wiele. Przecenić tego nigdy nie potrafię.
W którym miejscu ja bym w tej chwili był? Co bym ja w tej chwili robił, gdyby nie chór, gdyby nie Jerzy?
Żegnaliśmy go na cmentarzu Junikowskim, kiedy zobaczyłem tą rzeszę naszych kolegów i szło tych ludzi setki za tą jedną trumną tego jednego człowieka. To jest najlepszy dowód, jak wiele te setki ludzi mają temu jednemu człowiekowi do zawdzięczenia.
I każdy szedł i był dumny.
Wniósł w nasze życie tak wiele, gdziekolwiek prawie się obrócę i spojrzę, tam praktycznie gdzieś zawsze ten Jerzy ze mną się przewija.
Ja ciągle nie mogę tego był zaakceptować. Dla mnie jest, ciągle jest. Żyję ciągle, dlatego że każde zetknięcie moje z muzyką jest zasługą Jerzego.
W cząstce tylko zdołaliśmy Jurkowi oddać to, co on nam ofiarował.
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów